Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Witam Państwa 16 stycznia. Oto co przed nami. Centralne obchody Dnia Judaizmu oraz wizyta Benedykta XVI w rzymskiej synagodze. Te tematy poruszymy w rozmowie z naszym gościem, profesorem Janem Grossfeldem. Następnie okruchami niedzielnej Ewangelii podzieli się z nami ksiądz Tadeusz Wojda.
Cud w Kanie przekonuje, że nigdy nie jest za późno, aby na nowo napełnić miłością dzbany własnego życia.
Zaczynamy od audiencji, podczas której Benedykt XVI otrzymał honorowe obywatelstwo niemieckiej Fryzyngii.
Z tym bawarskim miasteczkiem, leżącym kilkadziesiąt kilometrów od Monachium, papież jest związany bardzo mocno. To przede wszystkim miasto, w którym wraz z bratem Georgiem rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. Po zawierusze wojennej w 1945 roku we Fryzyndze bracia Ratzingerowie zgłosili się do archidiecezjalnego seminarium duchownego. 6 lat później w majestatycznej katedrze wznoszącej się nad miastem bracia przyjęli święcenia kapłańskie z rąk kardynała Michaela Faulhabera. Kariera naukowa przyszłego papieża rozpoczęła się od pracy wykładowcy w tymże seminarium. W katedrze pełnił on posługę kapłańską i prowadził grupę młodzieżową.
Ksiądz Ratzinger powrócił tam w 1977 roku po tym, jak Paweł VI mianował go arcybiskupem Monachium i Fryzyngii, a następnie kardynałem. W swoim papieskim herbie Benedykt XVI nawiązał do 2 fryzyńskich elementów. Murzyna, symbolu równości wiernych Kościoła, oraz objuczonego niedźwiedzia z legendy o świętym Korbinianie. Jako następca świętego Piotra powrócił ostatni raz do bawarskiego miasteczka w czasie wizyty apostolskiej 4 lata temu. Dziś swoje wspomnienia z Fryzyngii papież przytoczył w czasie specjalnej audiencji dla władz miasta.
Jest jeszcze inna sprawa, która przychodzi mi do głowy, kiedy wspominam Fryzyngę. Myślę, że każdy ksiądz ma szczególnie osobisty stosunek do miejsca, w którym otrzymał święcenia kapłańskie. Mogę mówić oczywiście tylko we własnym imieniu, ale wielokrotnie słyszę od współbraci, jak głęboko każdy z nich jest związany i zakorzeniony w punkcie wyjścia swej kapłańskiej drogi. Przed oczami mam całkiem wyraźnie te chwile w dostojnej fryzyńskiej katedrze, gdy kardynał Faulhaber nałożył mi ręce oraz wypowiedział słowa Jezusa: już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Jest to najgłębsza istota naszej kapłańskiej posługi. Być przyjaciółmi Chrystusa, przyjaciółmi Boga, dzięki którym Bóg może być blisko także innych ludzi.
Po raz 13 w Kościele katolickim w Polsce obchodzony będzie jutro Dzień Judaizmu. Jego centralne obchody odbędą się tym razem w Tarnowie. Jakie znaczenie dla katolików ma Dzień Judaizmu? Co nas łączy, a co dzieli? Wreszcie w kontekście niedzielnej wizyty Benedykta XVI w rzymskiej synagodze, jakie są perspektywy dialogu katolicko-żydowskiego? O tym w rozmowie Rafała Łącznego z profesorem Janem Grossfeldem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkiem Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem.
Po raz 13 w Polsce obchodzimy Dzień Judaizmu. To dzień spotkania z religią naszych ojców, naszych starszych braci w wierze, jak mówił Jan Paweł II. Jakie dla Pana, szczególnie dla Pana, ma znaczenie ten dzień spotkania z wyznawcami judaizmu?
Dzień Judaizmu jest dla ludzi w Kościele. To nie jest dzień dialogu. Owszem, spotkać się z Żydami religijnymi to jest coś wspaniałego. Również dla Żydów. Znam wielu Żydów religijnych, którzy są zadowoleni z tego dialogu. Ale to jest przede wszystkim dla nas, byśmy my przechodzili z mentalności pogańskiej religijnej do mentalności judeo-chrześcijańskiej. To znaczy, która patrzy inaczej na Boga niż wszyscy. I dzięki czemu możemy głęboko rozumieć, kim jest Jezus Chrystus, jaka jest Jego misja. Ale jest bardzo jedna rzecz ciekawa. Wielokrotnie słyszy się opinię, że to, co było bliskie chrześcijaństwu, czyli ci starsi bracia, jak pan wspomniał za papieżem, to był judaizm biblijny do Chrystusa. I wielu jest, również specjalistów od Biblii, również mieniących się uczestnikami dialogu, którzy uważają, że późniejszy judaizm rabiniczny po Chrystusie to jest coś, z czym my nie mamy nic wspólnego, bo on, byśmy powiedzieli, zwariował, albo że on poszedł zupełnie gdzie indziej. Otóż moim zdaniem jest to, jeżeli, to jest dokładnie odwrotnie. Mianowicie, że tak jak dojrzewał judaizm do Chrystusa i większości Żydzi go nie przyjęli, to przez fakt, że istniało chrześcijaństwo potem, widać, że rozwija się również judaizm. To znaczy, tak jak się przedtem stawał coraz bardziej odmaterializowany, w sensie, że nie związany konkretnie tylko z ziemią, nie ze świątynią, że coraz bardziej dzięki faktom historycznym stawał się, jakbyśmy powiedzieli, uduchowiony, to później, jak czytam interpretacje wielkie, głębokie, wspaniałe, judaistyczne po Chrystusie do dzisiaj, to one tylko pokazują, jak piękny i głęboki rozwój duchowy następuje właśnie w ramach tego judaizmu. Nie odwrotnie. Można powiedzieć, że fakt, że istnieje chrześcijaństwo, jest dla judaizmu dobry w tym sensie, że jest dla niego wyzwaniem. To nie znaczy, że przyjmują chrześcijaństwo Żydzi, ale że szukają w ramach swojej religii. Idą coraz dalej. Widać, że Bóg ich kocha tak, jak ich kochał dawniej. I że pozwala im na odbywanie poważnej, głębokiej drogi religijnej.
Czy dla pana profesora ten dzień, czy generalnie spotkania ze społecznością żydowską są takim właśnie trochę sięgnięciem do własnych korzeni?
Tak, no oczywiście moi rodzice oboje byli Żydami. Ich rodzice byli Żydami. Jedni i drudzy byli niereligijni. Ja byłem niereligijny, przyjąłem chrzest w wieku dorosłym, świadomie. I dla mnie ten dzień judaizmu, on sam jeden, powiem szczerze, dzisiaj to już nie jest to, co na początku. Bo ja widzę, że ja codziennie potrzebuję dnia judaizmu. To znaczy, że ja potrzebuję szukania tego zakorzenienia w historii, zakorzenienia w historii mojego życia, w dobrej nowinie, na co dzień, a nie tylko od święta. W jakimś sensie Żydzi do tego fizycznie nie są potrzebni, ponieważ to, jak powiedziałem, jest dzień dla chrześcijan, żeby rozumieli swoje korzenie, żeby widzieli, na ile odeszli od Biblii, żeby się uczyli sensu historii biblijnej, ale w tym kontekście aktualizacyjnym, że na dzisiaj, co to dla mnie znaczy Abraham, Izaak, Jakub, Jezus Chrystus na koniec. Jak tego nie robimy, to pozostajemy w ramach jakiejś kultury religijnej, pewnej tradycji martwej i wystarczą trudne wydarzenia, naszym zdaniem złe, że będziemy odchodzić.
Papież Benedykt XVI udaje się do rzymskiej synagogi. Owszem, przy okazji swoich pielgrzymek, na przykład do Niemiec, papież spotykał się ze wspólnotą żydowską. Tak było między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale za tego pontyfikatu to jest pierwsza wizyta w rzymskiej synagodze. Jakie ona ma znaczenie? Czy to jest tylko symbol?
Wizyta Jana Pawła II w synagodze rzymskiej była punktem przełomowym przede wszystkim też dla Żydów. Żydzi cały czas się do tego odwołują. Ja widziałem, kiedy wybrany został Benedykt, że jego teksty są bardzo głęboko zakorzenione w Biblii i w tradycji żydowskiej. Jego świadomość tego, jakie są zagrożenia dla współczesnej kultury, jeżeli nie będziemy się odwoływać do tradycji chrześcijaństwa i judaizmu, świadczy o tym, że on przykłada wielką wagę do tego, że Żydzi istnieją i zresztą to powtarzał wiele razy. Jak wiemy, są problemy w tych relacjach z Żydami Kościoła katolickiego, zwłaszcza Watykanu, w kontekście Piusa XII i jego przewidywanej beatyfikacji. Ale ja widzę, że ludzie w nerwach, emocjach różne rzeczy mówią, tak jak powiedzieli niektórzy Żydzi po tym, że się uznało pewien ważny etap na drodze do beatyfikacji Piusa XII, że to odwołamy tę synagogę, odwołamy to, tamto. Ale widać, że siła ciążenia rzeczywistości jest mocniejsza od naszych emocji i w jakimś sensie wymusza, tak jak wymuszała na Kościele zmianę myślenia o Żydach i nawet pewnej teologii, tak również oddziałuje tonizująco na emocje żydowskie. Z tego, co ja widzę, Żydzi bardzo dobrze przyjmują najmniejszy objaw serdeczności i sympatii w stosunku do nich. To znaczy, jak potężnie są Żydzi, ja bym powiedział ja również, zranieni przez fakt zagłady. I ja myślę, że akurat Benedykt bardzo mocno docenia tragedię zagłady. W tym pewną nadzieję pokładam, że ciągle ta zagłada, zamiast się stawać przyczynkiem do naszej zagłady, będzie się stawała tylko dzięki temu, że Bóg kocha ludzi, jest większy od tego zła, które ludzie robią, będzie się przyczyniała dzisiaj właśnie do czegoś odwrotnego, do pojednania, przebaczenia i pokoju.
Jakie są perspektywy, pana zdaniem, tego dialogu pomiędzy Kościołem a wspólnotą żydowską? Wspomniał pan o tej trudnej kwestii wielu protestów, które pojawiły się po decyzji Stolicy Apostolskiej, konkretnie Benedykta XVI, o beatyfikacji Piusa XII. Z drugiej strony jest ta wizyta w rzymskiej synagodze. Czy dojdzie raczej do zatrzymania tego dialogu, czy Będzie się on toczył może trochę wolniej właśnie po tej decyzji o beatyfikacji Piusa XII.
Ja myślę, że on nie będzie zatrzymany, nie będzie się toczył wolniej, będzie się rozwijał, ale trzeba pamiętać, że to jest oczywiście margines. Ja widzę, że jest bardzo dużo inicjatyw z tego, co czytam, w różnych miejscach świata, także w Izraelu, ale pamiętajmy, że to jest ciągle, tak jak w Izraelu była reszta tych, których Bóg uznawał za wiernych sobie, tak i to jest tylko pewna reszta w łonie chrześcijaństwa i żydostwa.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Okruchy Ewangelii.
Bóg obdziela człowieka swoją miłością w wymiarze o wiele większym niż potrzeba.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na wesele także Jezusa i Jego uczniów. Jezus jest człowiekiem jak każdy z nas. Ma przyjaciół i przyjmuje zaproszenie na wesele razem z matką i swoimi uczniami. Żydowskie wesele trwało zwykle 7 dni i składało się z 2 części. Przysięgi, o której Ewangelia nie wspomina, i uczty biesiadnej, która była wspólnym świętowaniem zaproszonych gości przy suto zastawionym stole i obfitej ilości wina. Gody weselne istnieją we wszystkich kulturach i religiach na całym świecie, a ich rytuał ustala tradycja lokalna i zwyczaje religijne. W każdym przypadku gody weselne są początkiem nowej rzeczywistości, a jest nią rodzina. W każdym też przypadku przykłada się wiele uwagi, aby ten początek był jak najpiękniejszy i jak najradośniejszy. Utkwił mi mocno w pamięci ślub i wesele z Mozambiku, w jednej z wiosek oddalonej o 50 kilometrów od najbliższego miasta Inhambane. Wszędzie dostrzegało się gołym okiem ogromną biedę i ubóstwo. Po ponad 2 godzinach jazdy samochodem z brazylijskim misjonarzem dotarliśmy do tej wioski, aby wspólnie pobłogosławić młodą parę. Zdziwienie moje wywołał fakt, że na wesele została zaproszona cała wioska i wielu okolicznych mieszkańców. Aby ugościć wszystkich, zabito 2 krowy, zakupiono po 50 kilo ryb, manioku i cebuli, nie licząc innych artykułów spożywczych i dużej ilości piwa. Wszystko odbywało się na zewnątrz, było gorąco i duszno, temperatura ponad 30 stopni. Młodą parę zbliżającą się do ołtarza poprzedzał długi, kolorowy orszak tańczących boso dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn, wzniecając przy tym sporo kurzu. Po raz pierwszy miałem okazję widzieć ślub i wesele na kontynencie afrykańskim, w warunkach, które mi były zupełnie obce. W pewnym momencie, na końcu tańczącego orszaku, wyłoniła się młoda para. Moje zdziwienie nie miało granic, gdy z bliska ujrzałem młodą panią w pięknej, białośnieżnej, długiej sukni, zaś pana młodego w eleganckim, ciemnym garniturze. Choć przyznam, iż w duchu bardziej spodziewałem się zobaczyć piękne, egzotyczne, miejscowe stroje, uderzyła mnie wspaniałość wydarzenia. W miejscowej kulturze, jak mi potem powiedziano, ślub jest wydarzeniem wyjątkowym, i dlatego wszystko powinno wzbudzić jak największy podziw uczestników. Im większy podziw, tym większe znaczenie i tym większy szacunek w oczach wszystkich dla młodej pary. Może podobnie było i w maleńkiej Kanie Galilejskiej, gdzie 2 wybrańców wespół z zaproszonymi gośćmi świętowało swój związek małżeński. Jak w każdym innym przypadku, pragnienie było takie samo – mieć piękne wesele i rozpocząć dobrze nowe życie. Wszystko przebiegało dobrze do czasu, kiedy zaczęło brakować wina. Sytuacja stawała się przykra, zwłaszcza dla pana młodego, który z tego powodu narażał się na publiczną kompromitację i przykrą krytykę biesiadników, a to mogło nie tylko zepsuć całą radość weselną, ale też rzutować negatywnie na przyszłość tej nowej rodziny. Na jego szczęście na godach jest Maria i Jezus. Maria, widząc zakłopotanie domowników, z matczyną troską powiedziała do Jezusa: nie mają już wina, a po chwili do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ewangelista Jan dodaje: stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Cud w Kanie jest gestem naturalnym Jezusa, bardzo prostym, bez uprzedniego przygotowania. Dotyka on jednak codziennej rzeczywistości dwojga wybranych nowożeńców. Daje do zrozumienia, że Bóg nie jest daleki od człowieka i nie ogranicza się tylko do jego sfery duchowej. Nie jest też obojętny na najdrobniejsze nawet sprawy codziennego życia człowieka. Owa prawda, którą tak często powtarzaliśmy w okresie Bożego Narodzenia, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, w Kanie znajduje swoje konkretne potwierdzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby z ludźmi dzielić codzienny los i wspierać ich, zapewniając im nawet więcej niż potrzeba. W Kanie nie chodzi przecież o chleb codzienny, lecz tylko o wino. Opis zdarzenia z Kany może wywoływać pewne zdziwienie, iż mimo tak licznych jego szczegółów nie notuje imion nowożeńców. Ten fakt wskazuje na to, że zaślubiny z Kany Galilejskiej kryją w sobie treści o wiele głębsze niż tylko zwykły opis wesela. Symbolizują one zaślubiny między Bogiem i całą ludzkością, między Bogiem i każdym człowiekiem. Wino symbolizuje Jezusa Chrystusa i miłość Bożą do człowieka. Bóg obdziela człowieka swoją miłością w wymiarze o wiele większym niż potrzeba. Kana staje się więc światłem dla wszystkich, a w sposób szczególny dla małżeństw żyjących w dzisiejszym świecie, tych, które wciąż jeszcze żyją radością i pięknem swoich godów weselnych, i tych, którym wyczerpały się dzbany wina ich wzajemnej miłości i stoją na granicy dramatu. Cud w Kanie przekonuje, że nigdy nie jest za późno, aby na nowo napełnić miłością dzbany własnego życia. Trzeba tylko zaprosić Jezusa i Jego Matkę do swojego życia, zwrócić się do niej z prośbą o nowe, dobre wino, a ona nie zawiedzie. Z tą samą matczyną troską zachęci swojego Syna Jezusa, aby powtórzył cud z Kany i w Twoim życiu.
Rozważaniem księdza Tadeusza Wojdy kończymy magazyn. Przypomnę, że jego tekst znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rv.pl. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.